Panie i panowie, no ale teraz przechodzimy bezpośrednio do rozmowy z panem dyrektorem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, panem Pawłem Rożdżestwińskim, który przysłuchiwał się tej rozmowie. Mikrofon w dłoń, panie dyrektorze. No i cóż, to o czym opowiadał pan Jan Bogatko, gdzieś tam jest rzeczywistą prawdą. To jest trochę masło maślane, ale ta rzeczywista prawda wygląda tak, że chociażby wczoraj wizyta filmowców, dziennikarzy z Niemiec i okazało się, że co?
No tak, mieliśmy wczoraj wizytę telewizji niemieckiej, która prowadzi taki program Kowalski i Miller, chyba jakieś takie niemieckie nazwisko, pokazuje ta telewizja konotacje i związki Polaków z Niemcami i bardzo zresztą byli u nas dwa dni i zwiedzali moje muzeum i część informacji stanowiło dla nich zupełną nowość.
Co na przykład, panie dyrektorze?
Już nie wspomnę, że wiedza Niemców na temat własnej armii jest bardzo niewielka z 1939 roku, ale też zaskoczyło ich to, że w roku 1939 w rejonie Sochaczewa mieliśmy do czynienia właściwie ze wszystkimi metodami represji niemieckich, które będziemy potem znali w czasie całej okupacji i całej II wojny światowej. Bo tutaj właśnie nad Bzurą czołgami rozjeżdżano punkty opatrunkowe. Tutaj spalono w Henrykowie w Stodole ludność cywilną i żołnierzy polskich. Tutaj mieliśmy do czynienia ze zbrodnią wojenną w postaci rozstrzelania mieszkańców Śladowa na Wale Wiślanym, czy pierwszym małym Katyniem, czyli rozstrzelaniem 52 żołnierzy Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej, których Niemcy oskarżyli o udział w krwawej niedzieli w Bydgoszczy.
3 września.
A ten batalion nigdy w Bydgoszczy w 1939 roku nie był. Wyciągnięto ich podstępem z obozu jeńskiego w Żardowie, przewieziono do Sochaczewa, tu zrobiono quasi sąd, a następnie rozstrzelano ich na Gliniankach w rejonie dzisiejszych zakładów borszewskich. Więc to dla nich stanowiło szok, bo ciągle żyjemy jakby w przekonaniu tego, Niemcy żyją, że to jednak była armia niemiecka, Oberkommando der Wehrmacht tutaj panowało nad terenem walki i że te wszystkie wydarzenia złe, które się działy w czasie II wojny światowej, następowały potem. Okazało się, że działy się tutaj właściwie od chwili rozpoczęcia bitwy nad Bzurą.
No i tak było również w przypadku tych dwóch miast. Wciąż nie zagojone blizny, bo byliśmy i w Mławie, byliśmy i w Wieluniu, gdzie Luftwaffe pacyfikowało ludność cywilną, zrzucając bomby nie na jakieś umocnienia wojskowe, tylko na domy, na kościoły, na szpitale i szkoły. Pan Paweł Rożdżestwiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, moim państwa gościem. No i tutaj w rozmowie przedstępnej zgodził się pan ze mną, że rzeczywiście brakuje czegoś takiego jak ta dobra narracja historyczna w sensie eksportowania faktów historycznych związanych z II wojną światową. No i mówił pan, że brakuje również w językach obcych rzetelnych opracowań, które trafiałyby nie tutaj, bo my doskonale wiemy, co działo się podczas 1939 roku i całej okupacji, a potem też tego wszystkiego, co działo się po roku 1944, kiedy Armia Czerwona wchodziła od wschodu z pierwszą armią Wojska Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki. Natomiast jak to zrobić, jak powiedzieć mądrym głową, żeby rzeczywiście od słów przejść do czynów, panie dyrektorze?
No przede wszystkim my jesteśmy często bardzo tacy rozżaleni, że ktoś nie postrzega naszego udziału w II wojnie światowej albo naszych strat, które ponieśliśmy w tej wojnie, ale to jest nasza wina, ponieważ nie publikujemy w językach innych niż polski najczęściej. Nasze bardzo dobre opracowania historyczne są głównie dystrybuowane na rynku polskim, natomiast wiele z tych książek, propos jeszcze tej telewizji, Niemcy pytali się, gdzie mogą znaleźć książkę o kampanii polskiej 1939 roku po niemiecku i kto ją napisał z Polaków. I tak naprawdę trzeba się przyznać ze wstydem, że takiego opracowania w języku niemieckim nie mamy.
Panie dyrektorze, ja pójdę krok dalej, bo przecież my prezentujemy kalendarium wydarzeń wojny obronnej. My też walczymy ze stwierdzeniem kampania wrześniowa. No to wtedy zapraszam za Odrę i Szprewę i wtedy dla tamtych ludzi może być kampania wrześniowa. Dla nas to jest wojna obronna, ale do czego zmierzam? Tak naprawdę nie ma jednego rzetelnego leksykonu książki, która literalnie dzień po dniu miejscowość po miejscowości opisałaby wydarzenia z II wojny światowej.
No oczywiście, nie ma również porządnej strony internetowej, nie ma dostępu w mediach społecznościowych do takiego kontentu, który byłby strawialny przez współczesnych ludzi i to jest według mnie jeden z dużych błędów, który popełniamy, ponieważ ci ludzie są zainteresowani historią i nawet, bo trzeba pamiętać, Niemcy mają jakby zupełnie inne postrzeganie II wojny światowej niż my, ponieważ dla nich tragedia II wojny światowej rozpoczęła się w wyniku bombardowań alianckich, w wyniku przy pierwszej wielkiej przegranej bitwy pod Stalingradem i stracenia tam, chyba ja dobrze pamiętam, 107 tysięcy Niemców poszło do niewoli. I to jest dla nich ten początek tragedii II wojny światowej. To, co było przed rokiem 43, warto czytać ich na przykład wspomnienia pułkowe regimentowe wydawane w roku 40-41, to było jeszcze takie traktowanie wojny troszeczkę jak wojny napoleońskie. Byliśmy, zwyciężyliśmy, walczyliśmy, pokonaliśmy brudne wioski Polaków, tak, prawda, przynieśliśmy cywilizację, etc., etc. Tak jest w tych regimentowych historiach jest pokazane. I stąd często nawet nie wiedzą za bardzo, o co tu chodziło w tym 1939 roku, tak? I popełniamy ten błąd, nie publikując w języku. I jeszcze jest druga sprawa, nie publikujemy również w języku rosyjskim. A dla Rosjan w większości jesteśmy sojusznikami Hitlera, który z nim zajął Zaolzie, a Rosjanie w swojej narracji aktualnie państwowej mówią, że oni 17 września przyszli wyzwolić Białorusinów i Ukraińców od polskich faszystów, którzy razem z Niemcami zajmowali Zaolzie. Taka jest oficjalna retoryka stosowana aktualnie w Rosji i my też się przed nią nie bronimy.
To prawda, ponieważ młodzi Rosjanie, czy nawet Rosjanie w moim wieku, absolutnie nic nie wiedzą o 1 września 1939 roku. Mało tego, niewiele też wiedzą, bo to jest przemilczane na kartach historii rosyjskiej o pakcie Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia. Dopiero przez ostatnie 3 lata coś zaczęło się w tej kwestii pojawiać, ale ta narracja jest taka, że rzeczywiście trzeba było wyzwolić bratnie narody Białorusi, Litwy i Ukrainy.
Ja to, jeśli chodzi o pakt Ribbentrop-Mołotow, w ogóle ja uważam, że powinna być komisja historyczna, która powinna wydać książkę na ten temat lub opracowanie historyków krajów, które zostały zniszczone dzięki paktowi Ribbentrop-Mołotow, bo to nie jest tylko Polska, prawda? Całe Republiki Nadbałtyckie, prawda? Jako wzorcowy przykład tego, że zostały wchłonięte przez ówczesny Związek Sowiecki, bez żadnej szansy na ocalenie swojej niepodległości. O nich też zapominamy, warto o nich przypominać w przypadku paktu Ribbentrop-Mołotow, bo to jest jeden z elementów, który można nas łączyć.
I jeszcze na koniec, drogi panie dyrektorze, pan Paweł Rożdżestwiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej, naszym gościem w Poranku Wnet, poniedziałkową porą. Dwie nazwy bardzo ważne. Drugi Batalion 18 Pułku Piechoty i postać majora Feliksa Kozubowskiego.
No, siedzimy tutaj około tam 100 metrów od kwatery wojskowej na ulicy Traugutta, na cmentarzu parafialnym, gdzie znajdują się mogiły żołnierzy poległych w obronie Sochaczewa i mogiła majora służby stałej piechoty Feliksa Kozubowskiego, dowódcy 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty, który bronił przez 3,5 doby w 1939 roku Sochaczewa.
I o tym dzisiaj mówiliśmy z Piotrem Dmitrowiczem i mówiliśmy we słowie wstępnym. Dlatego tutaj jesteśmy, bo jutro będziemy już opowiadać o pierwszym dniu bitwy nad Bzurą i utratą. Paweł Rożdżestwiński, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Zapraszamy do muzeum, a przy okazji, panie dyrektorze, powiemy słuchaczom i słuchaczkom, którzy być może słuchają nas w Sochaczewie, że najnowszy numer Kuriera Wnet i numer sierpniowy będzie do dostania w pana placówce.
Serdecznie zapraszamy do muzeum i tych, którzy słuchają Radio Wnet i mieszkańców Sochaczewa.
Dziękuję pięknie. No a teraz łyk muzyczny i powiem szczerze, że to, o czym rozmawialiśmy, znakomicie wpisuje się w to biblijne powiedzenie, że być może duch jest ochoczy, ale ciało mdłe. To a propos tej naszej polityki historycznej i mówienia wprost o tym, co tutaj rzeczywiście się działo, bez żadnych słudnych fetyszy związanych z narracją innych nacji. Andrzej Mogielnicki napisał ten tekst, muzykę skomponował Jan Borysewicz, Lady Punk i sztuka latania.